Rozdział 22. Przemytnicy. Dantes z nim spędził na statku dzień jeden, połapał się, z kim ma do czynienia. Przezacny dowódca panny Amelii, tak bowiem zwała się Tartana Genueńska, znał, nie uczęszczając wszelako nigdy na wykłady księdza Fari, niemal wszystkie języki, począwszy od arabskiego, a skończywszy na prowansalskim, jakimi mówiono na brzegach tego ogromnego jeziora noszącego miano Morza Śródziemnego. Nie potrzebując dzięki temu odwoływać się do tłumaczy, ludzi nudnych, nade wszystko zaś niedyskretnych, porozumiewał się łatwo bądź z załogami okrętów, bądź też małych łodzi, co w rozmaitych punktach wybrzeża przybijały do burty tego statku. Albo wreszcie z owymi bezimiennymi osobnikami profesji bliżej nieokreślonej, tudzież nieznanej przynależności państwowej, co snują się po bulwarach portowych, a czerpią swoje dochody z tajemniczych, skrywanych, zazdrośnie źródeł, które wskazuje im chyba tylko opatrzność, nie mają bowiem żadnych wiadomych środków do życia. Odgadnąć nietrudno, że Dantes znalazł się na statku przemytniczym. Dlatego pryncypał odnosił się początkowo do Edmunda z niejaką rezerwą. Wszyscy celnicy z wybrzeża znali kapitana wybornie, a ponieważ ubiegali się wciąż o lepsze w zastawianiu sideł, właściciel panny Amelii mniemał w pierwszej chwili, że Edmund jest po prostu wysłannikiem straży celnej, która, chwyciwszy się fortelu, usiłowała przeniknąć sekretne arkana szmuglerzy. Ale brawurowe pójście na wiatr, dzięki któremu Edmund wyszedł zwycięsko z próby, uspokoiło obawy zacnego pryncypała. Później zaś, kiedy dojrzał leciutki pióropusz dymu unoszący się nad blankami twierdzy If, kiedy usłyszał daleki huk wystrzału, sądził przez moment, że przyjął na pokład jednego z tych ludzi, których wjazdowi czy odjazdowi towarzyszą, podobnie jak i wizytom królewskim, salwy armatnie. Rzec trzeba, że zafrasowało go to mniej, niż gdyby nowo przybyły okazał się celnikiem. Lecz i tę drugą supozycję odrzucił niebawem, jak i pierwszą, z uwagi na niewzruszony spokój nieznajomego. Edmund miał więc tę przewagę nad pryncypałem, że wiedział, kim on jest. Natomiast jego szef nie miał pojęcia, a i dowiedzieć się nie mógł, kim jest ów obcy. Indagowany natarczywie to przez starego Wygę, to przez jego podwładnych, trzymał się ostro i nie puścił farby. Rozprawiał ze znawstwem o Neapolu i Malcie, które znał jak Marsylię, i potwierdzał teraz ze ścisłością przynoszącą zaszczyt jego pamięci wszystko, co zełgał był na początku. Tak więc Edmund to uosobienie prostoty wyprowadził w pole szczwanego Genueńczyka. Już to posługując się swoimi umiejętnościami żeglarskimi, już to nade wszystko mistrzowskim talentem udawania. A może Genueńczyk należał do tych ludzi rozumnych, którzy wiedzą tylko to, co wiedzieć powinni, a dają wiarę temu, w co uwierzyć im wygodnie. Na tej płaszczyźnie układały się wzajemne stosunki, kiedy Tartana zawinęła do Livorno. Czekała tutaj na Edmunda nowa próba. Miał niebawem przekonać się, czy sam siebie pozna, nie widząc swojej twarzy od lat 14. Pamiętał wcale dokładnie, jak wyglądał za młodu, a teraz ujrzy siebie jako mężczyznę. Towarzysze jego wiedzieli, że śluby swoje już wypełnił. Chcąc tedy obciąć brodę i włosy, udał się na ulicę Świętego Ferdynanda do golarza, z którym poznajomił się był swojego czasu, zatrzymując się kilkakrotnie w Livorno. Balwierz zdumiał się na widok mężczyzny o długich włosach i gęstej, kruczej brodzie, który jakby zszedł z obrazu Tycjana. W owym czasie nie były w modzie długie brody i opadające na ramiona włosy. Dziś natomiast golarz zdziwiłby się niepomiernie, że człowiek, obdarzony przez naturę tak piękną ozdobą, wyzbywa się jej dobrowolnie. Livorneński balwierz wziął się do pracy, nie rzekłszy ani słowa. Kiedy dzieła dokonał, Edmund zaś uczuł, że brodę ma zgoloną do samej skóry i że włosom jego przywrócono zwykłą długość, poprosił o lusterko i spojrzał w nie. Jak już powiedzieliśmy, miał wtedy 33 lata, a cierpienia, jakie w ciągu 14 lat przeżył w turmie, odbiły się piętnem na jego twarzy. Dantes wszedł do twierdzy Iw jako rumiany, pogodny, promieniejący szczęściem młodzieniec, który, postawiwszy wcale zgrabnie pierwsze kroki w życiu, liczył na pomyślną przyszłość, bo i taka się zapowiadała normalną koleją rzeczy. Tymczasem przez te lata zaszły wielkie zmiany. Owal jego twarzy wyciągnął się, usta skore do uśmiechu zacisnęły się i nabrały stanowczości, świadczącej o zdecydowaniu. Nad brwiami pojawiła się zmarszczka, jedyna, ale wskazująca, że nasz bohater myśli. W oczach zagościł głęboki smutek, w którym dopatrzyłbyś się czasem utajonych, ale gwałtownych i posępnych błysków nienawiści i mizantropii. Płeć, na jaką tak długo nie padało ani światło dnia, ani promienie słoneczne, nabrała matowej karnacji, która szczególnie przy kruczych włosach użycza ludom północy arystokratycznego piękna. Ponadto wiedza głęboka, którą nabył, opromieniała jego twarz inteligencją i pewnością siebie. Jeśli zaś idzie o ciało, to choć był dość wysoki, miał ową krzepkość ludzi przysadzistych, albowiem przez cały ten czas koncentrował swoje siły w sobie. Jego postać, dawniej wykwintna, szczupła i delikatna, teraz stała się tęgawa i muskularna. Modlitwy, płacz i złorzeczenia odmieniły jego głos. Niekiedy brzmiał on nad podziw łagodnie, to znów nabierał tonów szorstkich i niemal chrypliwych. Nieustanne przebywanie w półmroku albo w zupełnej ciemności wyćwiczyło mu oczy. Cechowała go teraz osobliwa zdolność. Widział nocą każdy przedmiot jak hieny lub wilki. Edmund uśmiechnął się na swój własny widok. Najlepszy przyjaciel, gdyby miał takiego, nigdy by go nie poznał, bo przecież Edmund nie poznał sam siebie. Dowódca panny Amelii, któremu bardzo zależało na skaptowaniu człowieka tej miary, co Edmund, zaproponował mu zaliczkę na poczet przyszłego udziału w zyskach. Dantes chętnie się zgodził. Wyszedłszy od Balwierza, który dokonał pierwszej metamorfozy, Edmund udał się do sklepu po marynarski strój. Jest on, jak wiemy, nader prosty, składa się bowiem z białych spodni, pasiastej koszuli i frygijskiej czapki. Tak się, właśnie ubrawszy, zwrócił Jacopowi pożyczony przeodziewek i stanął przed kapitanem panny Amelii, któremu musiał jeszcze raz powtórzyć zmyśloną historię. Pryncypałowi nie mieściło się w głowie, iż ów szykowny, elegancki marynarz jest tym samym człowiekiem, który nagi, ociekający wodą, brodaty, zarośnięty po pas, oplątany wodorostami, legł bez zmysłów na deskach pokładu. Zachęcony tym dziarskim wyglądem, ponowił propozycję zaangażowania, ale Edmund, mając swoje własne plany, zgodził się służyć na statku tylko kwartał. Załoga panny Amelii nie spoczywała prawie nigdy. Posłuszna rozkazom szefa, który przyjął zasadę nie tracić przede wszystkim czasu. Zaledwie od tygodnia przebywali w Livorno, a już pękaty kadłub statku wypełnił się wzorzystymi muślinami, przemyconą bawełną, angielskim prochem i tytoniem, na którym fiskał urzędnik skarbowy zapomniał przystawić pieczątki. Należało teraz wywieźć to wszystko z Livorno, portu wolnocłowego, po czym dokonać wyładunku na wybrzeżach Korsyki, skąd dzięki pomocy pewnych spekulantów, którzy podjęli się tego zadania, towar miał odpłynąć do Francji. Wyruszono. Edmund przemierzał znowu te lazurowe morza, pierwszy horyzont swojej młodości, pojawiający mu się tak często we snach, gdy był więźniem. Zostawiwszy na prawo Gorgonę, a po lewej Pianosę, płynął ku ojczyźnie Paoliego i Napoleona.
Pryncypał, wszedłszy nazajutrz rano na pomost, a czynił to zazwyczaj bardzo wcześnie, zastał tam Edmunda, jak wsparty o nadburcie, przyglądał się z dziwnym wyrazem twarzy spiętrzeniu skał granitowych, oblanych bladoróżowym światłem brzasku. Była to wyspa Monte Cristo.